sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Minuty po godzinie 19:00. W dalszym ciągu niedziela, 10 dzień października i ciągle dalszy dzisiejszego wydania audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Audycję realizuje Łukasz Kurzawski, a w studiu pracują
Dawid Cetrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20:00. Będzie kilka wizyt na dużych wydarzeniach. Między innymi zagościmy w Warszawie Centrum Olimpijskim na Kongresie Sportu Wiejskiego z wieloma wielkopolskimi akcentami. Będzie także wizyta na poznańskim Piątkowie, tam gdzie szlifuje formę także nasz medalista olimpijski z Tokio, zapaśnik Tadeusz Michalik, ale tym razem nie on występował na matach, a uczestnicy memoriałowego turnieju imienia Józefa Moczyńskiego. Będzie w naszej audycji jak zwykle mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, mimo że nie grała futbolowa ekstraklasa, bo wczoraj m.in. mecze polskiej reprezentacji z San Marino. We wtorek czekają nas emocje meczu w Tiranie z Albanią w kwalifikacjach Mundialu Katar 2022, ale także walka o kwalifikacje na piłkarskie mistrzostwa Europy drużyn do lat 19. Odbywa się taki turniej w Wielkopolsce. Wczoraj m.in. kolejny mecz, we wtorek następny, już ostatni, na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Powiemy także o Pucharze Polskim w wymiarze krajowym i regionalnym. Będziemy Państwa zapraszać na poznański półmaraton, który dokładnie za tydzień w niedzielę 17 października. Zajrzymy także na pole golfowe niedaleko Poznania, bo tam także są wielkopolskie sukcesy młodych sportowców. 9 minut po 19:00. Sportowa niedziela. Najważniejsze informacje w skrócie.
Włosi zdobyli brązowy medal piłkarskiej Ligi Narodów w meczu o trzecie miejsce w Turynie. Mistrzowie Europy pokonali Belgów 2-1. O 20:45 w Mediolanie finał, w którym Hiszpania zagra z Francją. Z kolei emocje PGNiG Superligi piłkarzy ręcznych dziś wieczorem w Kaliszu. Także o 20:45 miejscowy Energa MKS zagra z MMTS-em Kwidzyn. Polskie hokeistki wygrały z Holenderkami 3-2. Zajęły pierwsze miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym w Bytomiu i zagrają w decydującej fazie kwalifikacji do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Polki przegrywały już 0-2 w trzeciej tercji, ale niespełna dwie minuty odwróciły losy meczu. Gole dla biało-czerwonych strzeliły Karolina Puźniewska, Wiktoria Sikorska i Klaudia Chrapek. Z kolei polskie piłkarki ręczne wygrały drugi mecz w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Po zwycięstwie u siebie z Litwą w niedzielę w wyjazdowym spotkaniu wygrały ze Szwajcarią 31-22. Finn Valtteri Bottas z teamu Mercedesa wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Turcji. Drugie miejsce zajął Holender Max Verstappen, a trzeci był Meksykanin Sergio Perez. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata prowadzenie objął Verstappen.
9,5 minuty po godzinie 19:00. Teraz przez najbliższe 3 minuty i 51 sekund muzycznie na dobry początek drugiej godziny audycji w sportowym rytmie George Harrison, a później zabieramy Państwa do Centrum Olimpijskiego w Warszawie.
Sportowe emocje tylko z Radiem Poznań.
Jednym z oklaskiwanych uczestników Kongresu Sportu Wiejskiego był nasz multimedalista olimpijski w zapasach, pan Andrzej Wroński. Panie Andrzeju, bo jest coś takiego, żeby się nie wstydzić z tych swoich małych ojczyzn, że zaczynało się w małym klubie, w pańskim przypadku w Żukowie, no a później trafiło się na te olimpijskie szczyty. W tych małych miastach, w tych małych ojczyznach sport duży, też się duży sportowiec narodzić może.
Tak, ja mam dużo moich kolegów, szczególnie w tych sportach indywidualnych, którzy pochodzą z małych miejscowości, z ZZS-ów. No kiedyś nie ukrywam, że się człowiek wstydził troszeczkę, że tam pochodził z małej miejscowości, że kilka autobusów, jak powiedział dzisiaj tutaj Majewski, że kilka autobusów miał do miasta. W moim przypadku podobnie było, ale z biegiem czasu po prostu przestałem się wstydzić i nawet teraz się szczycę tym, że taki człowiek, takie sukcesy można osiągnąć z takich małych miejscowości i cały czas powtarzam tutaj wszystkim młodym zawodnikom, którzy trenują u mnie w Żukowie, czy jak mam różne spotkania, że żeby się nie mieli kompleksów, że oni są z małych miejscowości, bo ja jestem dowodem żywym, że można osiągnąć najwyższe trofea.
a używają zupełnie słowa przeciwstawnego, nie kompleksy, a wręcz duma, że także dzięki charakterowi można te wszystkie trudności pokonać, nawet z tymi dojazdami, żeby trzymać się rzeczy prozaicznych, może z gorzej ogrzewaną salą. Jeśli się mocno, mocno chce i ma talent, to można.
Tak, tutaj trzeba mieć silną wolę, tutaj każdy sportowiec i w ogóle w każdej dziedzinie życia, jeżeli ktoś nie ma silnej woli i co jeszcze drugie, to trzeba mieć marzenia. Ja miałem marzenia, bo zacząłem trenować zapasy, kiedy Kazimierz Lipień zdobył złoty medal olimpijski, wtedy ja sobie tak marzyłem, ale wiedziałem, że to jest nieosiągalne, bo ja taki mały chłopaczek, gdzie ja tam mogę sobie pojechać na te igrzyska, ale miałem te marzenia, że chciałem być mistrzem spartakiady wojewódzkiej. Jak byłem mistrzem w województwie, to marzyło mi się, żeby mieć medal na spartakiadzie młodzieży, mistrzostwa Polski. Później marzyłem sobie, że trzeba było pójść do wojska, mówię, fajnie by było, jakbym poszedł do Legii. No to trafiłem do Legii, a tam już moi koledzy, którzy już mieli medal na mistrzostwach świata, po prostu uwierzyłem w to, że mam dużą szansę, żeby stanąć w szeregi razem z nimi gdzieś tam na tym olimpijskim szlaku.
Panie Jerzy, ostatnie pytanie. Chyba dzisiaj pan miał okazję niesamowitą. Poczuć się naprawdę jak wśród swoich, bo zaśpiewali panu uczestnicy Kongresu Sportu Wiejskiego 100 lat z okazji urodzin, które przypadają.
No tak, myślałem, że to będzie takim anonimowym, że to gdzieś tam się obejdzie bez większego echa, ale no siła Facebooka chyba i...
Ela Urbańczyk zaintonowała.
Właśnie tak, że tutaj zaintonowała, poinformowała wszystkich. No bardzo się cieszę i w tym gronie zaśpiewano mi 100 lat.
Arkadiusz Bednarek, gmina Czerwonak, kierownik do spraw sportu, turystyki i rekreacji.
Był pan jednym z uczestników Kongresu Sportu Wiejskiego, po raz pierwszy organizowanego w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Co z takich przekazów, prelegentów, olimpijczyków można wyciągnąć do takiej codziennej pracy na takim gminnym odcinku, jak ta nasza wielkopolska gmina Czerwonak?
Gmina Czerwonak ma specyficzne położenie, bo jesteśmy jednak bardzo blisko położenia głównego naszego centrum, czyli Poznania. Jesteśmy w pierwszym pierścieniu powiatu poznańskiego, czyli tak naprawdę i tak jesteśmy bardzo dedykowani temu sportowi poznańskiemu. Natomiast jest to gmina wiejska, mamy swoje problemy, które nie dotyczą dużych miast, ale właśnie dotyczą tej sfery, powiedzmy, gmin lokalnych, mniejszych. Co nam to daje uczestnictwo tutaj? Przede wszystkim naukę. Wiemy, że jesteśmy dobrzy, ale możemy być lepsi. Możemy też skonsultować pewne sprawy dotyczące i organizacji imprez, i RODO, i różnych innych działań dotyczących chociażby promocji. Mamy też przecież na swoim terenie olimpijczyka z Tokio, medalistę brązowego Tadeusza Michalika. Mamy zaraz z nim spotkanie, także też bazujemy tutaj na różnych innych obserwacjach, jak można to zrobić i wykorzystać ten sposób jeszcze lepiej, ażeby przedstawić ten sport nie tylko naszym mieszkańcom, ale też pokazać te wyniki sportowe, które są już tak ogólnoświatowe, właśnie na terenie takiej małej gminy jak Czerwonak.
Podczas Kongresu Sportowieckiego był też taki panel, w którym zwierzali się ze swoich początków w mniejszych miejscowościach znani olimpijczycy, m.in. sztangistka znana z występów LKS-ie budowlanych Nowy Tomyśl, czyli Patrycja Piechowiak. Patrycja, w takim gronie Tomasz Majewski, Elżbieta Urbańczyk, Andrzej Juskowiak, Leszek Kosadowski, znany pięściarz, medalista z igrzysk w Montrealu. Fajny taki występ, żeby trochę powspominać i przekonać młodych ludzi, że z mniejszych miejscowości też można sięgać po sportowe laury?
Oczywiście, że tak. Jak najbardziej się z tym się zgadzam. W ogóle dla mnie być w takim gronie to też jest ogromny zaszczyt, bo to są naprawdę bardzo duże osobowości i znakomicie mistrzowie, także jak najbardziej. I myślę, że jest to doskonały na przykład na to, że właśnie z takich miejscowości, z małych i z wiosek można osiągnąć naprawdę bardzo wiele.
Przed momentem rozmawiałem z Andrzejem Wrońskim, powiedział, najważniejsze to nie mieć żadnych kompleksów. To jest też taka twoja rada dla młodych ludzi, którzy wkraczają dopiero do świata sportu, obojętnie do jakiej dyscypliny, żeby się po prostu nie bać i spełniać marzenia?
Myślę, że tak, że jest to naprawdę trafna uwaga, ponieważ jesteśmy wszyscy jakoś gdzieś tam zdominowani przez jakieś wykreowane takie postacie gdzieś tam z internetu i uważam, że nie jest to odpowiednie, a trzeba iść po swoje marzenia. Sport jest naprawdę dla każdego i nie jest on wcale według tam jakiejś kategorii, trzeba być szczupłym, takim. Nie, on jest po prostu dla każdego. Każdy może znaleźć tam dla siebie swoje miejsce.
Przyznałaś się, że ciebie, używając takiego cudzysłowu lekkiego, wypchnęła do uprawiania podnoszenia ciężarów mama. teraz, jeśli Patrycja Piechowiak będzie też mamą, nie zabroni córce uprawiania sportu albo synowi?
Oczywiście, że nie, nawet będę tam gdzieś tam sama pchała, żeby jak najbardziej, tak, bo jest to wspaniała przygoda i już nawet nie patrząc na to, na osiągnięcia, no i tak dalej, tylko po prostu na to, co można tam przeżyć, zobaczyć, doświadczyć i być naprawdę wdzięcznym za to wszystko, bo to zostaje w nas do końca życia, a że tak powiem, sukcesy to jest też wspaniała rzecz, która jest jakby, tak można powiedzieć, dodatkowym doświadczeniem do tego wszystkiego.
Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła II było przez 2 dni areną Kongresu Sportu Wiejskiego. Szef Komisji Sportu Wiejskiego w Polskim Komitecie Olimpijskim wielkopolanin, pan Krzysztof Piasek. Panie Krzysztofie, sporo uczestników i chyba impreza udana po raz pierwszy organizowana.
Oczywiście impreza po raz pierwszy organizowana w tej formule, blisko 200 uczestników i chyba nieskromnie trochę powiem, ale spełniła założenia, które stawiła sobie organizująca to przedsięwzięcie Komisja Sportu Wiejskiego przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Udało się pozyskać dobrych prelegentów, którzy w sposób przystępny, treściwy przekazywali te informacje, na którym nam najbardziej zależało. Oczywiście po wcześniejszej diagnozie dokonanej przez pracowników naukowych stanu wcześniejszego, aktualnego i pewnych perspektyw na kolejne lata.
Nie tylko były to wystąpienia takie w formie wykładów prelegentów, zresztą w takiej dynamicznej formie, ale także odbywały się specjalne panele, które wywoływały mnóstwo dyskusji wśród samych uczestników. Chodziło także o taką interakcję, o wciągnięcie ludzi związanych na co dzień ze sportem wiejskim, z wyszukiwaniem talentów na terenach miejskich, wiejskich bądź w małych miasteczkach, żeby oni po prostu czegoś się tutaj dowiedzieli.
Tak, odbyły się te 3 panele i jedna debata, bo istotną rzeczą całego kongresu było to, aby uczestniczyli w nim ludzie sportu, ale znajdujący się po różnych jego stronach. Stąd bardzo ceniliśmy sobie obecność wielu olimpijczyków, w tym medalistów olimpijskich, którzy, jakby to powiedzieć, dzielili się swoją przygodą w zakresie sportu, jak ją zaczynali, gdzie można było od Leszka Kosodowskiego na przykład się dowiedzieć, że tylko dzięki temu, że akurat w danej chwili deszcz mocno padał, został bokserem. Byli też...
Wyjaśnijmy, bo wszedł do sali, żeby się schować przed deszczem.
Wszedł do sali, żeby schować się przed deszczem i tak już został. Byli też prezesi klubów. Byli nauczyciele, którzy jednocześnie są trenerami i postrzegają problem uprawiania sportu właśnie od strony szkoleniowej i nierównego traktowania statusu nauczyciela i trenera. Byli też działacze, których zadaniem jest zapewnienie funkcjonowania klubu, czyli środków na szkolenie, uprawianie, wyżywienie, przejazdy na zawody. Stąd wymiana poglądów, która trwała również i wieczorem, przyniosła wiele ciekawych spostrzeżeń, które podsumował na razie w sposób wstępny pan profesor Eligiusz Mało-Lepszy, a które to sformułowania pozwolą nam jako komisji wypracować pewne rekomendacje, wnioski pod kierunkiem nie tylko rządzących, nie tylko władz samorządowych, ale również samych organizacji pozarządowych, w tym klubów sportowych.
Audycja dostępna także w internecie na stronie www.radiopoznań.fm w zakładce Sport.
25,5 minuty po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Przed momentem w Centrum Olimpijskim rozmawialiśmy ze znakomitym zapaśnikiem, multimedalistą olimpijskim Andrzejem Wrońskim. Być może jego następcy i następcy poznańskiego, brązowego medalisty ostatnich igrzysk w Tokio, Tadeusza Michalika, spotkali się na matach klubu sportowego Sobieski na poznańskim Piątkowie. Okazja była znakomita. Kolejny memoriał imienia Józefa Moczyńskiego.
Na matach klubu sportowego Sobieski Poznań na poznańskim Piątkowie spore zamieszanie, bo to w ten weekend 15. memoriał Józefa Moczyńskiego. Prezes klubu pan Antoni Obrycki.
127 zawodników, 17 klubów i w tym 4 państwa, które przyjechały do nas gościnnie i uczestniczą w zawodach.
Jakby pan tę frekwencję ocenił?
Jest coraz wyższa. I najbardziej cieszy poziom sportowy, bo poziom wyraźnie wzrósł i nawet wśród tych najmłodszych zawodników. Widać, że już praca, którą wykonuje na treningu, przynosi efekty.
Niezależnie od poziomu sportowego, ja myślę, że takie zawody, takie memoriały są sentymentalne dla Was, dla Sobieskiego Poznań, no bo czci się osobę bardzo zasłużoną, prawda?
Zgadza się. Pan Józef Moczyński to twórca naszego klubu, organizator naszej historii, także wszystko, co się zaczęło się od niego. Chcemy młodym zawodnikom, młodym osobom przybliżyć postać pana Józefa Moczyńskiego. Chcemy, żeby zawsze był w naszej pamięci i dopóki będziemy żyć, będziemy pamiętać o nim i takie turnieje ku jego czci będziemy organizować.
Jan Niedzielski, kategoria wagowa 75 młodzików.
Zawodnik klubu sportowego Sobieski Poznań, mało gościnny, bo zwycięski podczas 15. memoriału Józefa Moczyńskiego. Opowiadaj, jak tutaj wrażenia, bo to w zasadzie świeżo po zawodach, prawda?
Bardzo mocny turniej, zjechało się wielu zawodników. Mogliśmy się zmierzyć z wieloma innymi zawodnikami. Tym bardziej, że ja, jak i kilku innych kolegów, za tydzień mamy Puchar Polski w Radomiu i był to dobry okres przygotowawczy dla nas.
No właśnie, pewnie też to napawa optymizmem, że kiedy wygrywa się taką próbę generalną przed imprezą, no to jakby musi być też świadomość, że forma idzie w dobrym kierunku.
Tak, myślę, że wszyscy są nastawieni, że jesteśmy w stanie osiągnąć tam wysoki cel i zdobyć jakieś medale.
Adam Grantke, klub sportowy Sobieski Poznań, kategoria wagowa 68 kg.
Brązowy medal podczas tych zawodów, jak wrażenia?
Był to ciężki turniej, moim zdaniem, ale był to sprawdzający przed tym, co dopiero będę miał za tydzień, czyli Puchar Polski. Będę mógł wywalczyć na tym kwalifikację do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, czyli takiej już najważniejszej imprezy. Wrażenia? Ciężko. Bardzo. Przyjechało tutaj 120 zawodników z 17 klubów.
Najtrudniejszy moment, najtrudniejsza walka?
Walka półfinałowa, zdecydowanie. Ale przegrałem przez mój błąd, ponieważ zapatrzyłem się, uniosłem głowę do góry i przeciwnik wykorzystał to na moją niekorzyść.
Tak abstrahując od tego, co dzieje się akurat w ten weekend tutaj na matach klubu sportowego Sobieski Poznań, zastanawiam się, panie prezesie, czy po ostatnim wielkim sukcesie Tadeusza Michalika zauważył pan jako prezes klubu takie trochę pobudzenie wśród młodzieży, takie jakby większe zainteresowanie treningami?
Widać to w zaangażowaniu zawodników, natomiast jakiegoś większej frekwencji na treningach czy w grupie naborowej nie widzimy. Cieszymy się, że dostrzegają możliwość uzyskania wielkiego sukcesu dzięki ciężkiej pracy i wiedzą, że tu pod naszym dachem, tu w małym salce można wyrosnąć i można uzyskać marzenia swoje, można zdobyć medal na Igrzyskach Olimpijskich.
Za 28 minut godzina 20 do 20 na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Dzisiaj nie mówiliśmy o piłkarskiej ekstraklasie, to dlatego, że to kolejne dni związane z występami m.in. polskiej reprezentacji w eliminacjach piłkarskiego mundialu Katar 2022. Krótko przypomnijmy, co się działo wczoraj. Polska wygrała San Marino w Warszawie na Stadionie Narodowym 5-0. Gole Świderskiego, samobójcze trafienie Christiana Broliego, Tomasza Kędziora, Adam Buksa i Krzysztof Piątek uzupełnili ten strzelecki ranking w tym spotkaniu. Węgry kontra Albania 0-1. Wygrana na wyjeździe, Armando Broża zdobył bramkę w 80 minucie, a Andora uległa planowo Anglikom 0-5. No to jeszcze szybciutko rzut oka na tabelę naszej eliminacyjnej grupy i Anglia ma 7 meczów rozegranych, 19 punktów. Albania jest druga, ma punktów 15, Polska 14 punktów, Węgry na czwartym miejscu z dorobkiem 10 punktów. I co to oznacza w kontekście tych meczów, które odbędą się we wtorek? Wszystkie o 20:45. Dla nas najważniejszy mecz, Dawid, w Tiranie. Albania kontra Polska.
I to tak naprawdę kluczowe spotkanie, bo sytuacja jest dość logiczna i czytelna. To znaczy, wygrywając w Tiranie z Albanią, w zasadzie na 99% zapewniamy sobie baraże. Te baraże odbędą się w marcu, one są dość skomplikowane, dwustopniowe, ale tym będziemy się martwić, jeżeli faktycznie wygramy w Tiranie. W przypadku przegranej także sytuacja jest klarowna. Odpadamy z rywalizacji o piłkarski mundial w przyszłym roku, bowiem przewaga Albanii nad Polską w tabeli to będzie już 4 punkty i ciężko to będzie zniwelować w tych listopadowych spotkaniach, zważywszy, że Albańczycy zagrają jeszcze z Andorą, która jest jednak dostarczycielem punktów.
My zapraszamy Państwa na taki piłkarski wieczór, także z meczem Albania-Polska w najbliższy wtorek. Tak przypada, że o 21.05 rozpocznie się audycja na żywo Sportowa Arena. No nie może być inaczej, skoro trwać będzie mecz Albania kontra Polska. Będziemy Państwu na bieżąco podawać także rezultaty tego spotkania i będą piłkarscy goście. Szef Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, pan Remigiusz Lewandowski i rzecznik prasowy WZPN-u Bartosz Aleksandrowicz. Po tym sygnale to już będą prawdziwe wielkopolskie gole, ale zaczynamy od tych reprezentacyjnych, bo te reprezentacyjne także padają w naszym regionie. W kilku miejscowościach Wielkopolski trwa bowiem turniej prekwalifikacji piłkarskiej mistrzostw Europy zawodników do lat 19. Między innymi wczoraj odbyło się drugie spotkanie polskiej reprezentacji, która rozpoczęła ten turniej od porażki z Finami. To jest reprezentacja dowodzona przez znanego doskonale w Poznaniu Mariusza Rumaka. Czerwoni 19-latkowie przegrali z Finami 1-3, by wczoraj zagrać drugi mecz na stadionie w Starzędzu. Na to spotkanie wybrał się także nasz reporter Wojciech Bernard.
Mazurek Dąbrowskiego na boisku w Swarzędzu. Kolejne spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy drużyn do lat 19. Piłkarska reprezentacja Polski wygrywa z Maltą 4-0. Trener naszej kadry Mariusz Rumak. Poprawiliście sobie zdecydowanie humory po tej inauguracyjnej porażce z Finlandią.
Myślę, że tak, zawsze zwycięstwo satysfakcjonuje. Szczególnie, że ten mecz z Finlandią, ta pierwsza połowa, no naprawdę graliśmy słabo i tutaj nie ma co owijać bawełnę. Poprawiliśmy pewne elementy już w drugiej połowie w meczu z Finlandią. Szliśmy bramkę, ale też nie ustrzegliśmy się błędów defensywnych. Dzisiaj najważniejsze było nie nadziać się na te kontrataki Malty, bo przypominam, że Malta strzeliła dwie bramki Ukrainie. To nie jest zespół, który nie potrafi grać w piłkę, ale dzisiaj no, tak naprawdę nie zagrozili naszej bramce. My mieliśmy wiele sytuacji, stworzyliśmy tę sytuację. Wykorzystaliśmy 4, więc trzeba być zadowolonym.
Biorąc pod uwagę drugi sobotni wynik, czyli zwycięstwo reprezentacji Ukrainy nad Finlandią, sytuacja się mocno komplikuje w waszej grupie teraz.
Tak naprawdę sprawa jest jasna. Musimy wygrać z Ukrainą i wtedy zobaczymy, co się wydarzy i to jest dla nas najważniejsze. Mamy 2 dni na to, żeby się dobrze do tego meczu przygotować, a Ukraina to bardzo silny zespół.
Jeden z zawodników naszej kadry, Filip Borowski. Kilka słów podsumowania tego jednostronnego nie da się ugryźć spotkania z Maltą.
Bardzo dominujące spotkanie z naszej strony. Chcieliśmy grać wysoko, wysoko odbierać piłki. Dużo bramek, bo potem będą nam potrzebne. No i myślę, że dobre spotkanie. Bardzo, bardzo dobrze wyglądaliśmy.
Można się było zastanawiać, jak Malta strzeliła 2 bramki ekipie Ukrainy, bo w tym spotkaniu z wami tak naprawdę praktycznie nie zagroziła przez cały mecz w bramce.
Tak jest. Dzisiaj Malta no w ogóle prawie strzału nie oddała. Nie stworzyła sobie dobrej sytuacji na strzelenie gola, więc też nas to dziwiło, ale cieszymy się, że nasza defensywa dzisiaj była bardzo dobra i nie stworzyli sytuacji.
Wygranej zespołu Ukrainy nad Finlandią, ta sytuacja w grupie jest ciekawa. Z jednej strony wystarczy wam zwycięstwo w tym ostatnim meczu, z drugiej strony musi być to odpowiednio wysokie zwycięstwo.
Tak jest, bardzo odpowiednie zwycięstwo. Trzeba strzelić trochę więcej bramek, dlatego dzisiaj nam się przydało. Trzeba wygrać, tylko liczą się dla nas 3 punkty i będzie dobrze.
No, widziałem pierwsze spotkanie z Maltą. Dzisiaj mieliśmy swojego trenera, który obserwował mecz Ukrainy z Finlandią, więc na pewno ten materiał będziemy mieli. Jest to silny zespół. Silny zespół, który ma indywidualności, potrafi rozstrzygnąć poprzez akcje indywidualne, potrafi grać w piłkę i na pewno będzie bardzo ostro walczył, więc tutaj musimy się przygotować na to, że kości będą trzeszczały, ale i tej jakości musi mieć tak dużo.
Te kości mają trzeszczeć dopiero we wtorek o godzinie 13 na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Wtedy będzie mecz biało-czerwonych trenera Mariusza Rumaka z reprezentacją Ukrainy, która do tej pory pokonywała Finów 2-1 oraz zwyciężyła Maltańczyków w pierwszej kolejce spotkań 4-2. Dwie drużyny awansują. Wszystko wskazuje na to, że Polska musi wygrać 2-0 z Ukraińcami, aby zapewnić sobie awans do tzw. Elite Round, czyli tego decydującego etapu awansu do piłkarskich mistrzostw Europy drużyn do lat 19. Trzymajmy kciuki, można zobaczyć mecz na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim o godzinie 13. Polska kontra Ukraina w najbliższy wtorek.
Tyle o piłce reprezentacyjnej, przechodzimy do wydarzeń ligowych. Choć te wydarzenia reprezentacyjne poniekąd na wydarzenia ligowe wpływały, bowiem w drugiej lidze przełożono m.in. mecz rezerw Lecha Poznań ze względu na powołania z drużyny Lecha Poznań do młodzieżowych reprezentacji Polski. To było spotkanie zaplanowane z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Ono ostatecznie odbędzie się 20 października. Grał nasz drugi wielkopolski zespół, czyli KKS 1925 Kalisz, który bramkowo zremisował z Motorem Lublin. W pozostałych spotkaniach tej 12 kolejki drugiej ligi Olimpia Elbląg pokonała Garbarnię Kraków 1-0. Chojniczanka Chojnice rozbiła GKS Bełchatów 5-0. Wigry Sowałki także 5-0. Pokonały Pogoń Siedlce. Sokół Ostróda ograł Hutnika Kraków 2-1. Stal Rzeszów wygrała z rezerwami Śląska Wrocław 4-3. Radunia Stężyca przegrała z Ruchem Chorzów 1-2, natomiast Wisła Puławy zremisowała ze Zniczem Pruszków 1-1.
Jesteśmy jeszcze w piłkarskiej trzeciej lidze. Tutaj Beniaminek, Pogoń Nowe Skalmierzyce, doznała porażki z liderem na własnym boisku. Pogoń przegrała z Olimpią Grudziądz 0-2. W Środzie Wielkopolskiej były derby. Polonia podejmowała Jarotę Jarocin i poloniści wygrali 1-0 po trafieniu w 84 minucie Jędrzeja Kujawy. Drużyna Sokoła Kleczew odniosła cenne wyjazdowe zwycięstwo w Koszalinie z tamtejszym Bałtykiem 1-0 po trafieniu Mikołaja Zawistowskiego. W innych meczach trzecioligowców Unia Anikowo wygrała z Rezerwami Polonii Szczecin 2-1. Błękitni Stargard zremisowali z GKS-em Szczotkowo 0-0. Elana Toruń uległa Kotwice Kołobrzeg 0-1. KP Starogardy Gdański przegrał z bydgoskim Zawiszą 2-3. Stolem Gniewino pokonał Bałtyk Gdynia 1-0, a Świt Skolwin zwyciężył Kluczewie Stargard 3-0. Szut okazko na czołówkę tabeli trzeciej ligi. Olimpia Grudziądz 30 punktów. Pogoń Nowe Skalmierzyce jest na miejscu trzecim, ma 24 punkty. Polonia Środa Wielkopolska zajmuje miejsce piąte, mając na koncie punktów 20, a punkcik mniej i szóste miejsce dla Sokoła Kleczew.
No to czwarta liga, tutaj 11 kolejka, w której Wiktoria Ostrzeszów przegrała z Unią Swarzędz 0-5. Korona Piaski uległa Huraganowi Pobiedziska 0-1. Kotwica Kórnik pokonała Olimpię Koło 3-2. Warta Międzychód zremisowała z Iskrą Szydłowo 4-4. Tarnowia Tarnowo Podgórne uległa Mieszku Gniezno 1-4. Obra Kościan wygrała z Nielwą Wągrowiec 1-0. LKS Gołuchów pokonał Górnika Knin także 1-0. Rezerwy KKS-u 1925 Kalisz rozbiły Wiktorię Września 7-1, a Polonia Marcinki Kępno przegrała z Wilkami Wilczyn 0-3 w tabeli na prowadzeniu Swarzędzka Unia.
W dalszym ciągu o wielkopolskim futbolu, tym razem o piątej lidze i o grupie pierwszej. Znowu były derby stolicy Wielkopolski. TPS Winogrady Poznań na boisku na osiedlu Wichrowe Wzgórze podejmował Przemysława Poznań. No i TPS-jacy pierwsze zwycięstwo w sezonie zanotowali, zwyciężając rywali z Rataj 3-1. W innych meczach tej grupy Wełna Skoki przegrała z Akademią Piłkarską Rejsa 1-2. Korona Stróżewo także 1-2 uległa Leśnikowi Margolin. Również 1-2 w Gołańczu Zamek przegrał z drużyną Wiary Lecha Poznań. Polonia Chodzież zamisowała ze Spartą Szemotuły 1-1. Sparta Oborniki uległa Noteci Czarnków 1-4. Pogoń Łobrzenica zamisowała z Konkordią Murowana Goślina 1-1. A Lubuszanin Trzcianka zremisował z Błękitnymi Wronki 1-1.
Grupa druga piątej ligi, oto komplet wyników ósmej kolejki. Meblosz Swarzędz wygrał ze Stellą Luboń 4-2, Lipno Stęszew ograł Piasta Kobylnica 2-1, Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski pokonała Pelikana Niechanowo 2-1, Płomień przy Prostynia wygrał z Polaninem Strzałkowo 2-1, Witkowia Witkowo pokonała Polonusa Kazimierz Biskupi 1-0, Orkan Konarzewo bezbramkowo zremisował z GKS-em Dopiewo, Czarni Czerniejewo zremisowali z Lechią Kostrzyn 3-3, a Orkan Chorzemin pokonał Grom Plewiska 1-0.
Grupa trzecia piłkarskiej piątej ligi w ósmej kolejce spotkań. Zewka Kobyla Góra przegrała dzisiaj z Kanią Gosteń 0-2. Polonia Leszno uległa Ostrowi 1-2. Orzeł Mroczeń zremisował z Piastem Kobylin 2-2. GKS Rychtal zwyciężył Białego Orła Koźmin Wielkopolski 3-1. Astra Krotoszyn wygrała z PKS-em Racot 2-1. Stal Pleszew uległa Rawi Rawicz 0-4. Krowianka Krobia pokonała Wartę Śrem 4-1, a Piast Czekanów przegrał z liderem Wiktorią Skarszew 1-5.
Ekstraliga Kobiet i niestety kryzys drużyny Medyka Konin. Nasz wielkopolski jedynak przegrał u siebie na stadionie w Koninie z Górnikiem Łęczna 3-5. W pozostałych spotkaniach tej ósmej kolejki KKP Bydgoszcz uległ Olimpii Szczecin 0-1. Śląsk Wrocław przegrał z AZS-em Kraków 2-3. Tarnowia Tarnów uległa APLG Gdańsk 2-3. UKS SMS Łódź ograł GKS Katowice 2-1 i to było ostatnie spotkanie tej ósmej kolejki.
I jeszcze krótkie dwie informacje o tym, co działo się w piątej kolejce Ekstraligi futsalistów. Drużyna futsalu Leszno zremisowała wyjazdowy mecz w Polkowicach z tamtejszym Górnikiem 4-4. Dwa gole dla drużyny z Leszno zdobył Dominik Solecki, po jednym trafieniu Hubert Olszak oraz Douglas. A trwa jeszcze inny mecz Ekstraligi w futsalu panów. Red Dragon Sepniewy we własnej hali podejmują ekipę FC Toruń.
Tyle o wydarzeniach ligowych, a teraz w naszej audycji o piłkarskim Pucharze Polski i to na różnych szczeblach.
Batalia w kolejnej edycji pucharowej toczy się na szczeblu wielkopolskim. Do jakiego etapu już zaszły drużyny w naszym regionie, mówi rzecznik Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Bartosz Aleksandrowicz.
W każdej z pięciu stref jesteśmy na etapie ćwierćfinałów, czyli łącznie z prawie 300 zespołów, które przystąpiły do rywalizacji. Zostało nam już tylko 45 stref po 8 drużyn. 3 mecze do trofeum, 3 mecze do tego, by zagrać na poziomie wojewódzkim, także ta rywalizacja jest już w decydującej fazie.
Finały są przewidziane jak zwykle w Święto Niepodległości?
Oczywiście, to jest już taka nasza tradycja, 11 listopada. Co roku staramy się w miarę możliwości, aby to było oprócz Święta Narodowego także Święto Piłkarskie. 5 miejsc, zawsze są to obiekty jednego z finalistów zawodów, no bo też chodzi o to, aby kibice pojawili się jak najbardziej tłumnie na tych obiektach, no i wspierali zespoły w walce o może największy sukces w historii klubów w ostatnich latach, bo pamiętajmy, że tutaj grają zespoły, które występują na co dzień w piątej lidze i niżej, także takie zdobycie strefowego Pucharu Polski to jest naprawdę duża rzecz dla nich.
Zdarzały się już niespodzianki na tym etapie?
No oczywiście, no puchar tysiąca drużyn, puchar, który zawsze ma swoje prawa i jest w nim wiele niespodzianek. Możemy spojrzeć w każdą drabinkę i tak naprawdę wszędzie zobaczymy zaskoczenia, zespoły z A-klasy, zespoły z B-klasy, drużyny juniorskie, także nie zawsze faworyci przechodzą dalej. Taką strefą, gdzie chyba najmniej jest tych niespodzianek, jest strefa pilska, no ale poza nią tak naprawdę w każdej strefie, gdzie spojrzymy, no to jest szansa, że nawet w finale, nawet w tym meczu o puchar zagra zespół z A czy z B-klasy.
Niektóre kluby, mam tutaj na myśli na przykład Huragan Pobiedziska, wprowadzają drugie drużyny do tych kolejnych etapów. To też poligon doświadczalny dla wielu szkoleniowców, by wystawiać drugie drużyny.
Tak, no w wielu klubach zespoły rezerw normalnie funkcjonują, więc jak najbardziej są one uprawnione do tego, by rywalizować w pucharze. Akurat w przypadku Huraganu sprawdzałem składy. Sporo zawodników z kadry pierwszego zespołu ogrywa się w pucharze, łapie te minuty właśnie w rywalizacji pucharowej. To ma swoje plusy i minusy dla klubu. No, z jednej strony cały czas ten zespół zachodzi. Ci zawodnicy, którzy występują na co dzień w B-klasie, też mają szansę przy starszych, przy bardziej doświadczonych kolegach gdzieś tam pokonywać kolejny szczebel. No ale z drugiej strony też akurat Huragan musi pamiętać, że jeżeli zespół rezerw zdobyłby puchar strefowy, no to później byłby pewnie problem na etapie wojewódzkim, bo przepisy są takie, czego doświadczamy zresztą na przykładzie Lecha w tej chwili, że w momencie dopiero, kiedy zespół zostanie wyeliminowany, to zawodnicy, którzy w nim grali, mogą zagrać w drugim zespole danego klubu w Pucharze Polski, no i też jest ograniczenie tylko do 3 takich zawodników, także trzeba to mieć na uwadze, czy to mówimy o Pobiedziskach, czy o Kolejorzu.
Powszechna jest opinia kibiców, jeżeli chodzi o ten centralny Puchar Polski, że ta impreza, ta rywalizacja o krajowe trofeum naprawdę zyskała w ostatnich latach niesamowicie na prestiżu. Podobnie jest na tym szczeblu regionalnym. Czujecie no, taki pozytywny odbiór przez wiele klubów, przez kibiców?
No, myślę, że tak. No, samo wprowadzenie tego podziału na puchar strefowy, puchar wojewódzki powoduje, że od samego początku ten prestiż rozgrywek jest dużo większy. Może niekoniecznie można od razu trafić na fajny zespół z czwartej ligi, ale też wiele klubów chce się mierzyć bardziej z zespołami o podobnym poziomie, czyli z zespołami z A-klasy, z B-klasy, z tego samego szczebla, ale gdzieś z takimi, z którymi na co dzień nie rywalizują. No a później, jeżeli uda się zdobyć to trofeum, no to już jest się w takiej ścisłej elicie, bo na wiosnę w etapie wojewódzkim rywalizują już tylko 32 zespoły, także i fajna przygoda, i możliwość przeżycia sporych naprawdę emocji, zdobycia trofeum, czyli odniesienia sukcesu, także zorganizowania meczu dla sporej grupy kibiców, no to jest na pewno coś, co przyciąga, co powoduje, że te zespoły czują, że warto w pucharze grać i warto walczyć o jak najwyższe cele.
To jeszcze przypomnijmy, te najbliższe pucharowe emocje wielkopolskie jeszcze na szczeblu wojewódzkim kiedy? Bo już niebawem.
Tak, ćwierćfinały już w środę 13 października, później 27 października półfinały, no i jak wspomnieliśmy 11 listopada wielkie finały w 5 strefach, w 5 miejscowościach.
Bardzo ciekawa będzie ta środa w regionalnym futbolu. Puchar, jeśli chodzi o Puchar Polski, między innymi derby Poznania Akademii Rejsa, Poznań z Przemysławem. Rezerwy Huraganu Pobiedziska zagrają z Kanaliniów z Kurzewo w grupie kaliskiej. Między innymi starcie o awans do półfinału GKS-u Jaraczewo z Piastem Czekanów oraz Olimpii Brzeziny z Piastem Kobylin. W grupie kolińskiej Orlik Miłosław zmierzy się z Czarnymi Ostrowite, a Zjednoczeni Września z Tulisją Tuliszków. To dwa mecze z tej grupy. Jeśli chodzi o Piłę, też mamy interesujące konfrontacje, między innymi Polonii Chodzież z Wełną Skoki, czy rezerwę Nielby Wągrowiec z Iskrą Krajenko, i w futbolu leszczyńskim Wisła Borek zmierzy się o pucharowy awans z Polonią Leszno, a Kania Gostyń podejmie Rawie Rawicz. To tylko niektóre, wymieniłem pary pucharowe, a wracając na szczebel centralny do tej edycji Pucharu Polski, to podano już terminy występów ekipy Lecha Poznań, która zagra 26 października, czyli we wtorek 26 października o godzinie 13 w Skierniewicach zmierzy się z tamtejszą Unią w 1/16 finału Pucharu Polski zespół Kolejorza, a KKS Kalisz podejmie 28 października wicemistrzów Polski Raków Częstochowa. Ten mecz w Kaliszu rozpocznie się właśnie w ów czwartek 28 października o godzinie 20:30. A już za tydzień, w niedzielę 17 października, odbędzie się poznański półmaraton. O nim opowiemy Państwu już za 60 sekund.
13 PKO Poznań półmaraton już 17 października po poznańskich ulicach wyruszy ponad 5 tysięcy biegaczy. Dyrektor imprezy Łukasz Miedziałko. Ponad 5 tysięcy biegaczy, nieco mniej niż w latach poprzednich, jeśli chodzi o półmaraton, z wiadomych przyczyn. Natomiast zastanawiam się, jak dużo wysiłku kosztowało zorganizowanie imprezy w czasach covidowych, imprezy no, masowej, jakby nie było.
Tak, to sporo wysiłku, dla nas nowe doświadczenie, bo po blisko 2 latach wracamy na organizację imprez po ulicach. W ostatnim okresie 2 lat organizowaliśmy imprezy na stadionie. To sporo wysiłku, to sporo jakby przygotowań, jak powiedziałem, coś nowego, ale jesteśmy gotowi, będziemy czekać na wszystkich zawodników tutaj na mecie, na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Mocna czołówka, kilkanaście krajów ma swoich przedstawicieli podczas tego biegu. Kogo będziemy tutaj zaliczać do faworytów?
No, w przypadku pań, na starcie awizowana jest Karolina Nadolska, reprezentująca AZS UAM Poznań, do której należy najlepszy wynik w historii polskiego półmaratonu, która zwyciężała w edycji w 2017 roku, to była 10. edycja, oraz Izabela Paszkiewicz, która jest obecnie w bardzo dobrej dyspozycji, ostatnio pobiegła maraton w Berlinie, także te dwie panie na pewno będą rywalizowały z koleżankami z zagranicy. Mamy też Belgijkę, która reprezentowała swój kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Tak samo Karolina, która pobiegła fantastycznie, startując bodajże z 57 miejsca, a na mecie zameldowała się 14. I ten wynik naprawdę był bardzo, bardzo dobry jak na warunki w Japonii. Dodam jeszcze, że pacemakerem dla pań będzie Łukasz Nowak, który jest byłym chodziarzem, zajął 6. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Teraz jest biegaczem amatorem, będzie trzymał to tempo dla pań od startu do mety, tak więc bardzo odpowiedzialna rola. W przypadku panów zaprosiliśmy 3 dżentelmenów z Tokio z maratonu: Adam Nowicki, Arkadiusz Gardzielewski, Marcin Chabowski, no i w realizacji z innymi zawodnikami z innych państw. No myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy bieg, jeśli chodzi o tak zwaną elitę.
A mają o co się ścigać, bo zdaje się, że jeżeli pobiją rekord trasy, to łącznie mogą 20 tysięcy skasować.
Tak, zwycięzca, przypomnę tutaj, jakby te kwoty utrzymaliśmy z poprzednich edycji, to jest 10 tysięcy złotych, kto pobije rekord półmaratonu, wzbogaci się o kolejne 10 tysięcy, a więc jest o co walczyć.
Rzecznik prasowy 13 PKO Poznań półmaratonu Monika Prędkę. Nie tylko sam bieg niedzielny, ale tutaj naprawdę na terenie MTP będzie się działo już w zasadzie od piątku, bo będą i targi sportowe, i także imprezy towarzyszące, prawda?
Jak najbardziej. Zapraszamy wszystkich maratończyków, ale nie tylko tych uczestników 13 PKO Poznań półmaratonu, ale też osoby zainteresowane sportem, ponieważ dokładnie o godzinie 10, 15 października ruszamy z targami sportowymi Poznań Sport Expo. Spotkania z wybitnymi specjalistami, trenerami, ale też sprzedawcami oczywiście odzieży i obuwia sportowego. Tak zwane też porady trenerskie, myślę, że jak najbardziej tego ostatniego dnia czy 2 dni przed samym biegiem są jak najbardziej wskazane, żeby zasięgnąć, wiedzieć, czego nie można jeść, co zrobić na te ostatnie 24 godziny przed startem. Te międzynarodowe targi poznańskie i te targi Expo to jak najlepszy moment do tego, żeby się spotkać. Widzimy się w piątek i w sobotę 15, czyli 16 października w godzinach od 10 do 20.
W sobotę jeszcze także biegi dziecięce, prawda?
Mamy też coś dla małych adeptów biegania, dystans, co prawda 100 metrów, ale w zupełności dla tych 5 6- i 7-latków powinien wystarczyć. Co najbardziej ciekawe, startują spod bramy numer 7 na Międzynarodowych Targach Poznańskich i finiszować będą w bramie mety, tej, której następnego dnia będą finiszować nasi uczestnicy półmaratonu.
Nasi milusińscy biegacze w sobotę, a od 10 główny 13 Poznań półmaraton w niedzielę 17 października. Pobiegaliśmy, to jeszcze na koniec naszej audycji pospatrujemy. Po Rumianku, niedaleko Tarnowa Podgórnego, powstaje pole golfowe, które w całości będzie otwarte wiosną przyszłego roku, ale działa już część treningowa oraz powstał klub Blackwater Links, którego młode zawodniczki osiągają pierwsze sukcesy. A na spacerze między dołkami był nasz niezawodny reporter Grzegorz Hałasik.
Pan Tomasz Zembrowski, dyrektor sportowy i trener klubu golfowego Blackwater Links w Tarnowie Podgórnym. Pole tak do końca nie powstało, na razie jest taka, nazwę to może nieładnie, łączka treningowa, no ale już są zawodniczki, już są zawodnicy, już są sukcesy, coś już tutaj się sportowego dzieje.
Pole golfowe, które budujemy i już w zasadzie kończymy budować, bo otworzymy je w czerwcu przyszłego roku, ale w zasadzie jest już w całości wybudowane, czekamy tylko aż trawa wyrośnie. To jest jeden temat, a drugi temat to jest stowarzyszenie. Klub sportowy wokół pola golfowego. Tutaj nie jesteśmy już tacy młodzi, bo już mamy całe 18 miesięcy i 18 miesięcy temu, kiedy go zakładaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że tak szybko uda się już osiągnąć pewne sukcesy. Jest nas już dzisiaj 300 osób w stowarzyszeniu, co powoduje, że jesteśmy już w tej chwili czwartym największym stowarzyszeniem w Polsce. W kilku ważnych kategoriach zagraliśmy naprawdę dobre wyniki, między innymi w klubowych mistrzostwach Polski skończyliśmy na 7 miejscu na 40 klubów. To jest nasz wielki pierwszy sukces, a drugi to niewątpliwie juniorzy. A konkretnie juniorki, które ostatnio w Audi Junior Tour w finale całorocznego cyklu zajęły w swoich kategoriach pierwsze miejsce i trzecie miejsce.
Zofia Rzeźnik, Blackwater Links. Mój tata grał i mój dziadek grał i tak się zaczęło, że zaczęliśmy grać razem z rodzeństwem. W tym roku udało mi się wygrać pierwsze miejsce w rankingu Polskiego Związku Golfa w juniorkach. No jest to dla mnie duże osiągnięcie i pierwsze z takich większych osiągnięć w tym czasie.
Ile trzeba trenować?
Aktualnie trenuję 4 razy w tygodniu. Do tego nie tylko skupiam się na golfie, skupiam się także na siłowych ćwiczeniach, bo w golfie nie chodzi tylko o to, żeby przyjść i trenować golfa. Cały czas trzeba ćwiczyć psychikę, bo według mnie to jest najważniejszy aspekt tego sportu. W tym roku wiele razy się przekonałam, jak dobrze można zagrać jedną część rundy, a drugą część po prostu zepsuć.
Musi być siła, żeby piłeczkę posłać daleko, ale do tego precyzja. Jak to pogodzić?
Pracuję nad tym, żeby to pogodzić. Przez całą zimę przetrenowałam, aby uderzać szybciej, czyli uderzać dalej. Cały czas teraz ćwiczę nad precyzją, bo trzeba to pogodzić, bo można uderzać daleko, ale nieprecyzyjnie, a można uderzać precyzyjnie i niedaleko. Wszystko trzeba ze sobą pogodzić.
Ja jestem Natasza Klimko i jestem z Blackwater Links. Rodzice zaczęli grać 13 lat temu około. Potem mi się to po prostu spodobało, no i tak dostałam was z tego kija, no i zaczęłam grać. Na polu trenuję tak do 2 razy w tygodniu. W tym roku miałam 3 miejsce w takim rankingu ogólnopolskim do 15 lat, właśnie juniorek młodszych, to się tak nazywa. Raz miałam mistrzostwo polskie dzieci. W tym roku też miałam 3 miejsce na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. W zeszłym roku też z kolegą wygrałam klubowe mistrzostwo polskie juniorów.
Tutaj można potrenować, ale jednak starty, takie już poważne treningi, trzeba jeszcze trochę pojeździć.
To się zgadza jak najbardziej. Dziewczyny w zasadzie ćwiczą z nami co tydzień, co 2 tygodnie na naszych terenach treningowych, ale oczywiście nic nie zastąpi gry na dużym polu, nic nie zastąpi doświadczeń, nic nie zastąpi jeżdżenia po turniejach, także najważniejsza robota to jest ich własna praca, ich własne ćwiczenie, ich własna wola walki, no i też nierzadko rodziców.
Kiedy na pełnowymiarowym polu golfowym będzie można pograć pod Tarnowym Podgórnym, jak ono będzie wyglądało?
Całe pole będziemy otwierać według wszelkich znaków, jeżeli zima nam jakiegoś psikusa nie zrobi, między czerwcem a lipcem przyszłego roku. Duże pole, 66 hektarów, tereny treningowe kolejne 10, także 76 hektarów łącznie. Tym większy, że w zasadzie nasze pole jest typu links, czyli nie ma tam żadnych zagajników leśnych. Jedyne drzewa, jakie tam mamy, to pojedyncze, ikoniczne drzewa, które są gdzieś tam jakimś ładnym urozmaiceniem widoku, ale to powoduje, że tak naprawdę człowiek widzi wszystkie dołki wokół siebie, ma takie poczucie, że jest w naprawdę dużym miejscu. Ale jest też minus tej sytuacji, co pan redaktor dzisiaj czuje na własnej skórze, czyli dość porwisty wiatr. Golfistów w Poznaniu oceniamy mniej więcej na jakieś 1000 osób grających, więc naprawdę sporo. Kolejnych kilkuset obcokrajowców, którzy faktycznie co weekend wracają do domu, żeby zagrać w golfa, więc naprawdę nie możemy się już doczekać, kiedy wszystkich będziemy mogli ugościć. Ja osobiście gram w golfa już 25 lat, właśnie miesiąc temu minęło 25 lat, odkąd mój tata mnie zabrał na golfa, także ja czekałem już ćwierć wieku na to, żeby się pole pojawiło w Poznaniu. No i jesteśmy już o krok od wielkiego otwarcia.
Będą duże emocje golfowe, zobaczymy to wkrótce, dużo szybciej, bo już dziś wieczorem duże emocje piłkarskie. O 20.45 finał piłkarskiej Ligi Narodów, w którym Hiszpania zagra z Francją. Zakończył się już mecz o trzecie miejsce. Przypomnijmy, Włosi pokonali Belgów 2-1. Emocje piłkarzy ręcznych PGNiG Superligi dziś w Kaliszu o 20.45. Także miejscowy Energa MKS zagra z MMTS-em Kwidzyn.
Dwa wyniki ligowe niższych lig?
Tak, bo zakończyły się już spotkania w drugiej lidze męskiej koszykówki. Tutaj niestety porażka drużyny rezerw BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, która przegrała na wyjeździe z Pogonią Prudnik 80-100. I także spotkanie pierwszej ligi kobiet. Lider Swarzędz na własnym parkiecie przegrał z Koroną Kraków 48-60.
Za tydzień pełne szaleństwo na antenie Radia Poznań, bo będzie specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Już od 17.05 warto być z nami, bo od 17.30 transmisja meczu Legia Warszawa kontra Kolejorz. Wcześniej w MC Radio też w niedzielę o 15.00 Krakowia kontra Warta Poznań. Warto być z nami. Sportowa Arena po piłkarsku we wtorek o 21.05. Magazyn Kolejorz czwartek 17.15. Jak zwykle dzisiaj szybciuteńko znikamy. Audycję w sportowym rytmie pięknie zrealizował Łukasz Okurzawski, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy.